problem z głowy.
Witam, Wanda Wasilewska. 12 kroków AA to zbiór zasad duchowych, które stosowane jako sposób życia mogą uwolnić od obsesji picia i pomóc cierpiącym, by stali się zdrowi. Krok pierwszy.
Przyznaliśmy, że staliśmy się bezsilni wobec uzależnienia, że przestaliśmy kierować własnym życiem.
Gdyby nie to, że trafiłam do wspólnoty, to myślę, że nie żyłabym już teraz. Zostałam zdiagnozowana bardzo wcześnie, bo w 2002 roku, czyli miałam 20 kilka lat, ale nikt w tym wieku nie myśli o tym, żeby przestać pić. Więc piłam dalej i dotarłam do takiego punktu, w którym rzeczywiście moje życie było zagrożone, moje zdrowie było zagrożone. Mogłabym równie dobrze nie żyć, gdybym nie trafiła do AA, do wspólnoty, gdybym nie przyswoiła sobie 12 kroków jako programu i sposobu na życie. I to też nie jest tak, że to jest dane raz na zawsze, bo z tym pierwszym krokiem zwłaszcza mocuje się co dnia od nowa, od początku i wieczorem on się kończy i następnego dnia rano zaczyna się od nowa. Cały czas sobie udowadniam, albo życie udowadnia mnie, jak bardzo jestem bezsilna wobec alkoholu, bez wszystkiego, co było z nim związane i co spowodowało w moim życiu kompletny i totalny chaos. Cały czas jeszcze odczuwam to, że nie kieruję kompletnie własnym życiem. Zdarzają się takie momenty, że mam poczucie, że coś rządzi moim życiem. I wiem, że wymaga to ode mnie wciąż jeszcze mnóstwo pracy, żeby przywrócić mojemu życiu równowagę i porządek, i harmonię wewnętrzną, taką, która będzie płynęła ze mnie na zewnątrz. Poczułam niesamowitą ulgę. Pomyślałam, że wreszcie dałam sobie prawo i wszystkim innym ludziom, którzy mnie otaczają, na to, żeby powiedzieć sobie, że już mogę zdjąć ten ciężar z siebie, że już nie muszę się boksować i wchodzić na ring, żeby po raz kolejny udowodnić sobie, czy ja wygram, czy alkohol, tylko po prostu mogę zejść z ringu, mogę dać sobie prawo do tego, żeby uznać siebie za pokonaną i zacząć toczyć walkę, ale już w zupełnie innym miejscu, z innymi ludźmi, w innym otoczeniu. No i to właśnie to jest to, co uratowało mi życie, że zeszłam z ringu i przyszłam do AA.
Krok drugi.
Uwierzyliśmy, że siła większa od nas samych może przywrócić nam zdrowy rozsądek.
Gdy ja się znalazłem na meetingu AA po raz pierwszy w moim życiu, było to dla mnie pamiętnego 14 sierpnia 1986 roku, byłem zszokowany, widząc ludzi trzeźwych, ładnie ubranych, elegancko się wysławiających, a brat, który mnie wprowadził na ten meeting trochę podstępem, mi powiedział, ten nie pije 10 lat, ten 7, ten 6. Ja byłem zszokowany. Ja pierwszy raz zrozumiałem, że można być alkoholikiem, cierpieć na tą straszną chorobę, bo w moim mniemaniu ona taka była i jest. Ciężka, straszna choroba, niszcząca wszystko, co w życiu człowieka ważne. A tu widzę ludzi jeszcze do tego uśmiechniętych, żartujących, opowiadających sobie kawały. Mówię, ja wtedy uwierzyłem, może ja bym raczej powiedział, wtedy się dowiedziałem, że jest możliwe wyzwolenie się z tego. I to słowo w tym kroku, że siła wyższa, ja się nie zastanawiałem specjalnie, co to znaczy siła wyższa. Tam słyszałem dużo o Bogu, mówili, mi to wtedy nie przeszkadzało. Ja wtedy się uważałem jeszcze za katolika, za wierzącego, mnie to wcale nie zraziło, ale otuchą mnie napełniły te słowa, przywrócić ci zdrowie. Jak ja wiecie, mój brat już wtedy nie pił, tutaj przyjaciół, do dzisiaj się cieszę ich przyjaźnią, minęło tego czasu 25-30 lat, oni wciąż nie piją. Ale ja byłem pacjentem, czy jakby to nazwać, alkoholikiem, który nie wiedział wtedy, że jest alkoholikiem. I ja po latach zrozumiałem, że ja krok drugi zrobiłem przed pierwszym. Obaliłem chronologię. Ja się nie uznałem za alkoholika. Jakim alkoholikiem? Przecież ja mam własny dom, jeszcze mi się tam jako tako powodziło. Tym bardziej to były czasy tak zwanej komuny. Ja mieszkałem w Paryżu, miałem mieszkanko, samochód, franki w kieszeni, ubrane w jakieś kurteczki ładne. Ja alkoholikiem? Nie. Dlatego moment zrobienia pierwszego kroku u mnie nastąpił po 5 latach. Ja 5 lat chodziłem, mnie pamiętają przyjaciele z AA i jeszcze inni, mnie pamiętają, że ja potrafiłem pod wpływem alkoholu przyjść na meeting, coś tam pod nosem blubrać, czasem może płakać w kącie, bo ja byłem bezsilny. Ja, ja nie mogłem przestać pić. Ja byłem alkoholikiem. I dopiero po 5 latach szamotania się, jak mnie brat wiózł do Harcis w roku 90 i mnie tam rzucono na łóżko na oddziale detoksykacji, ja myślałem, że świat się dla mnie kończy. Ja byłem młodym człowiekiem w końcu, miałem 36-37 lat, ale ja się czułem sterany życiem, przechlany po rozwodach, bez nadziei na przyszłość. Natomiast później, gdy przyszedłem do AA, zacząłem chodzić codziennie na meetingi, a ja podkreślam to, mnie uratowało codzienne chodzenie na. To może się wydawać komuś śmieszne, przesadne, po co aż tyle, przegięcie. U mnie tak było. Ja się zastosowałem do zalecenia mojego zmarłego przyjaciela z grupy Wieczernik, świętej pamięci Krzysztofa, który mi powiedział sławetne dla mnie pamiętne słowa. Piotruś, zdechniesz pod płotem, jedyna szansa, co ci zostało, zacznij od dzisiaj chodzić codziennie na. Ja powiedziałem, dobrze, będę chodził. Podniosłem rękę, jak to jest w zwyczaju, do dzisiaj na meetingach AA i ludzie mówią, jestem alkoholikiem. To przyznanie się do bezsilności było dla mnie punktem przełomowym, zwrotnym i dzisiaj bym powiedział błogosławionym w moim życiu. Ja dzisiaj cieszę się pełnią zdrowia, na pewno psychicznego. Wiadomo, niektórzy fakt, że nie mogę pić alkoholu, traktują jak jakiś defekt, ułomność. No, niech sobie traktuje kto jak chce. Ja w żaden sposób nie czuję się upośledzony ani cierpiący z tego powodu, że nie mogę pić alkoholu. Powrót do zdrowia, bycie zdrowym, szczęśliwym, spełnionym człowiekiem wcale mi się już nie kojarzy z możliwością picia alkoholu. Tak było przez 20-30 lat. Dzisiaj abstynencja od alkoholu, która jest moim pragnieniem, postanowieniem. Ja sobie postanowiłem, postanowienie takie mam gorące, że nie chcę pić alkoholu do końca życia. Ale to w niczym mnie na dzień dzisiejszy nie czyni człowiekiem chorym. Ja dzisiaj traktuję swój alkoholizm jako przeszłość. Trudno, bolesno. Zadałem boku bardzo dużo cierpienia matce, żonie, wielu ludziom. To jest traumatyczne, straszne przeżycie, ale dzięki programowi anonimowych alkoholików umiałem to obrócić na dobro. Ja dzisiaj niczego nie żałuję.
Krok trzeci.
Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, jakkolwiek go pojmujemy.
A propos trzeciego kroku, dwa takie doświadczenia moje. Jak zacząłem chodzić na meetingi wiele lat temu i tak chodziłem, to w sumie stwierdziłem, że z pierwszymi trzema krokami za bardzo problemu nie mam. I trzeci krok, który mówi o, że postanowimy powierzyć swoją wolę, swoje życie opiece Boga, mówię właściwie, jak tak słucham innych, mówię, to ja właściwie, ja to zrobiłem jeszcze jak piłem. Bo ja kilka lat wcześniej miałem takie doświadczenie, że nie pasował mi kościół katolicki, szukałem i trafiłem do zboru baptystów i tam podczas jednego z nabożeństw taki był zwyczaj, że wszyscy klękali, schylali głowy i ten pastor się pytał, czy ktoś, jeśli ktoś chce się powierzyć Jezusowi, to niech podniesie rękę. Ja wtedy byłem naprawdę zupełnie szczerze w 100% tą rękę podniosłem. I jak na tym meetingu po tych paru latach siedziałem, to mówię, właściwie ja to zrobiłem, bo ja to zrobiłem zupełnie szczerze. Postanowiłem powiedzieć swoje życie, swoją wolę w opiece Boga. Mówię, no to właściwie mam, powiedzmy, zrobiony krok trzeci. Dopiero po latach, gdzieś kiedy minęło parę lat i zacząłem poważnie traktować program, tak naprawdę poważnie, przy pomocy drugiego alkoholika, i jeszcze raz wracałem do trzeciego kroku, dotarło do mnie, że krok trzeci, przynajmniej według mnie i dla mnie, to nie jest jednorazowy akt, że ja to zrobiłem i mam to z głowy. Bo ja wychodziłem z założenia, moje wyobrażenie, mojej siły wyższej, mojego Boga, to jest ktoś tak doskonały, że jak ja mu się powierzę, no to jest wszystko jasne. On głupi nie jest, wszystko wie, sprawa załatwiona. Natomiast potem się okazało, że on głupi nie jest, ale ja tak. I ja dzisiaj wiem, że krok trzeci robię codziennie, czasem kilka razy dziennie, bo to ja sobie mam przypominać, że ja nie jestem Bogiem, że jest ktoś, kto nade mną czuwa, kto się mną opiekuje i ja mam sam sobie o tym przypominać, abym mu dawał szansę, żeby mi pomagał. On o tym wie, wiedział i tak dalej. Dlatego różnica między tym, co było przed laty, a tym, co jest dzisiaj, to jest to, że to nie jest jednorazowy akt, że ja to po prostu nie muszę, tylko chcę stosować codziennie i codziennie się powierzać, zwyczajnie, każdego dnia. Znaczy, każdy mój dzień, jeśli zamykam, bez względu na to, ile było w nich problemów, mogę powiedzieć, że to był szczęśliwy dzień. Z całym przekonaniem. Nawet jeśli w ciągu tego dnia dostanę szał, to tego szału dostanę na 5 minut, na 15 minut. Natomiast kiedyś te 15 minut przechodziło w ileś dni taplania się w błocie, narzekania, filozofowania. A dzisiaj to jest krótko po prostu. Także każdy dzień zamyka się całą gamą doświadczeń, większość z nich jest dobrych. I dlatego mogę powiedzieć, że jestem, tak jak umiem, tak jestem szczęśliwy.
Krok czwarty. Zrobiliśmy gruntowny i odważny obrachunek moralny.
I bałem się tego kroku czwartego, bo a nuż wyjdzie prawda, że to wcale ta moralność nie była moralność obowiązującą na środowisku, że to będzie kupę gnoju, zła, które wyrządzałem sobie i innym. I trzeba było sięgnąć do najdalszych zakątków pamięci i zaprzestać usprawiedliwania swoich czynów. I to było straszne, bo nagle się okazało, że to moja ręka sięgała po alkohol, że było we mnie kupę nienawiści, zawiści, zazdrości, zemsty i to, co dawałem sobie i ludziom, powracało falą i uderzało we mnie. I tak wyglądało moje 25 lat życia. I kiedy za namową kolegów pojechałem do Strzyżyny za Warszawą do doktora Woronowicza na takie spotkania, proszę sobie wyobrazić, że 2 tygodnieśmy tam przerabiali krok po 8-10 godzin dziennie, ten jeden jedyny krok w grupach 5-osobowych, gdzie trzeba było swoje życie rozszczepić na cząstki i bez usprawiedliwień. Co komu zrobiłem? Ale w tym obrachunku moralnym były również i maleńkie plusy. Bo jednak była taka cecha jak tęsknota za życiem uczciwym, bez strachu przed wtedy milicją, strachu przed wyrzuceniem z pracy, wstydem i poczuciem winy. Tylko jak zmienić filozofię, kiedy przyszedłem do AA z uformowanym poglądem na życie, na stosunki, że jeżeli owszem, coś ukradłem, to ja nie wyniosłem z zakładu pracy, tylko szef mi mało płaci, więc to jest rekompensata. Ta choroba, która nosi miano zakłamania, jest tak szczególna, że wszystkie swoje złe cechy potrafiłem ubrać i usprawiedliwić przed samym sobą. Ale wśród ludzi, z którymi byłem we wspólnocie, już to nie wychodziło, bo oni to wszystko znali. I myślę sobie, po co mi ten krok był potrzebny? Bo to jest chyba widzenie siebie w prawdzie oczyma innych. Jeżeli moralność jest to zbiór zasad, prawda, obowiązujących w moim środowisku, a ja jeszcze jakby wróciłem do swojego katolicyzmu i powróciłem do zasad dekalogu, no to tam w ogóle moralności nie było żadnej. I myślę sobie, że ten wstyd, poczucie winy, świadomość popełnianego zła coraz bardziej mi nie dawała spokoju i musiałem przed kimś to powiedzieć. I powiedziałem to przed ludźmi obcymi, pełen wiary, że jesteśmy z jednej krwi i wszyscy jesteśmy tak samo poranieni. I ulżyło mi. I wtedy chyba zatęskniłem za innym życiem, tylko że oprócz alkoholizmu, który przyniosłem, jak powiedziałem, do wspólnoty, przyniosłem szereg nawyków, praw, poprzez swoje wykształcenie, poprzez swoje przekonania. Jeden z moich przyjaciół, Józef Jan, powiedział: stary, wszystko co wiesz, wszystko czego ci nauczyli, wsadź wtytkę, wrzuć do kosza, bo to ci nie dało patentu na życie. Ja przyszedłem jako chłopak, który przed 40, myślałem sobie, że przeżyłem bardzo ciekawe życie. Poprzez ten krok zacząłem, że to był zgliszcza. Nie dorobiłem się rodziny, byłem starym kawalerem, byłem biedny, bez mieszkania i z bardzo szarą perspektywą na przyszłe życie, wypełnione strachem i beznadzieją i gotowy już pogodzić się z takim życiem. To, co wspólnota daje, jedyną rzecz, jaką według mnie może dać, to nadzieję, że jest możliwe to wszystko zmienić. Założyłem rodzinę i wszystkie te marzenia, które się snuły po głowie, się ziściły. No to jest cudowne. Bez prawdy o sobie, o swoich czynach, o swoich zafałszowanych mniemaniach nie ma prawości.
Krok piąty. Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów. Krok szósty. Staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg, jakkolwiek go pojmujemy, uwolnił nas od tych wszystkich wad charakteru.
Krok siódmy.
Zwróciliśmy się do niego w pokorze, aby usunął nasze braki.
Krok siódmy ma kilka słów kluczy. Analizując każde słowo po kolei, zaczyna się od słowa zwróciliśmy się. Moje zdanie jest takie, że nie jest to jednorazowe zwrócenie się do Boga, usunięcie wszystkich wad. To jest za każdym razem, jak przychodzi dana sytuacja, prośba za pomocą modlitwy, czyli rozmowy z Bogiem o usunięcie danej wady. Dlaczego mówię wady? Bo dla mnie niezrozumiałym w tym kroku jest słowo braki. Kwalifikuję to jako wady swoje, które wynikają nie tylko z samego picia, bo w tym kroku chodzi o wszystkie wady, jakie się posiada, bez względu na to, czy one wynikają z picia alkoholu, czy też nie. Natomiast zwrot do niego w następnej kolejności świadczy o tym, że powinniśmy mieć jakieś relacje z siłą wyższą. Jakkolwiek ją pojmujemy, w moim przypadku jest to Bóg, do którego ja, prosząc Go o usunięcie, zwracam się pozycji jakby na kolanach. W pokorze to znaczy, to nie może być licytacja, czy narzucanie Panu Bogu jaką wadę i tak dalej. Ma usunąć. I nie polega to na tym, że Pan Bóg zrobi w ten sposób i wszystkie wady mam usunięte. To nie o to chodzi. Pan Bóg daje narzędzia do usunięcia tych wad. Na przykład kiedyś jak piłem, kradłem. Byłem złodziejem po prostu. Jak kradłem, to byłem złodziejem pijącym. Gdy przestałem pić, no to kim byłem? No nadal byłem złodziejem, tylko że nie pijącym. Nic z tym nie robiłem przez długi czas i ta wada dawała znać o sobie jeszcze kilka razy po zaprzestaniu picia. To jest dowód na to, że myliłem się myśląc o tym, że Bóg usunie wszystkie moje wady za jednym zamachem, bez mojego udziału. Moja siła wyższa podsuwa mi sposoby usunięcia danych wad. Moje jest działanie, a efekty zależą od niego. Niektóre z tych wad, które miałem w przeszłości, mam do dzisiaj. Najgorsze są te wady, które są powielane. Jeżeli raz, drugi popełniam ten błąd, to znaczy, że no, nic z tym nie robię. Ja znam takie powiedzenie, które mówi, że popełniać błędy jest rzeczą ludzką. Natomiast tkwić w tych błędach to już jest rzecz diabelska. Każdy kolejny ten sam błąd powoduje większe uczucie wstydu i w ogóle niskie poczucie własnej wartości i właściwie takiego błędu jest najtrudniej się pozbyć. Kilku co najmniej wad, które miałem z czasów picia, one odeszły biegiem czasu na skutek moich próśb i mojego działania. Na przykład siedząc w zakładach karnych, byłem leniwy, po prostu nie chciało mi się pracować. Po jakimś czasie, kiedy przestałem pić, bardzo szybko zmieniło się to i Pan Bóg podsunął mi sposób na zlikwidowanie tych wad i do dzisiaj ich właściwie nie mam, ponieważ jestem człowiekiem pracowitym i to akurat się zmieniło w taki dla mnie dość niezrozumiały sposób. Nie? Tutaj akurat uważam jako podstawę działanie siły wyższej. Myślę, że w tej chwili, po wielu latach uczestnictwa w mityngach, poznałem swoją wartość i po wielu latach życia we wspólnocie, o tak bym powiedział, zorientowałem się, że sama wspólnota to nie jest sposób na życie. To jest jakby sposób na konkretny cel. Likwiduje lub naprawia część życia mojego i dzięki temu, że zorientowałem się po jakimś czasie, że mogę robić różne inne rzeczy, poznałem swoje możliwości i mam teraz takie zajęcia, które są moim hobby i tak dalej, wręcz pasją taką życiową, na przykład rękodzieło czy muzyka. No muzyka może tak nie, bo muzyka to wiedziałem już od wielu lat, że jest moim konikiem, natomiast to, że mogę zgłębiać swoją wiedzę na temat muzyki, to jest dla mnie już całkiem nowe odkrycie.
Krok ósmy.
Zrobiliśmy listę wszystkich osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim.
Jak ja krok ósmy chciałam podejść do niego, ugryźć, no to na początku swojej trzeźwości wymieniłam dosłownie, nie wiem, no za drobnostki, no ludzi, których uważałam, że skrzywdziłam, a tu się okazywało później, że to nie tak. I ta lista najpierw malała, a później się znowu zwiększała. Na przestrzeni tych lat, które już nie piję, no dużo się pozmieniało, no i musiałam dopisywać i wywalać, bo na samym początku umieściłam tam siebie. Okej, skrzywdziłam siebie pijąc, ale no, to nie o to chodzi, nie? No i jakby tyle na temat listy, a więcej powiem na temat gotowości, bo gdzie ja na początku, gdzie jeszcze tam miałam rok czy dwa abstynencji, bo wtedy jeszcze nie było mowy w ogóle o trzeźwości, bo na trzeźwość to trzeba sobie zapracować oczywiście. Wtedy ja myślałam, że może jestem gotowa, ale tak naprawdę to się nie, to po kilku latach niepicia i jakby wkraczania już na drogę trzeźwości uświadomiłam sobie, że nie jestem gotowa do stawienia czoła, żeby właśnie iść przeprosić tych ludzi. Często gęsto ci ludzie też nie byli gotowi na to, żeby ich właśnie zbyt duże rany zadałam, żeby mogli mi wybaczyć. Nie? Na przestrzeni tych lat znowuż ta moja wiara w Boga się rozwijała i ta gotowość przyszła w momencie, w którym moja wiara była tak głęboka, że ja po prostu już nie mogłam wyrobić z tym całym ciężarem swojego poprzedniego życia, jeszcze nie pijanego, później pijanego i tego aktualnego. Gdzieś te szare komórki zaczęły mielić i przerabiać to wszystko, co się wydarzyło w moim życiu. I poprosiłam Boga o tą gotowość, o zabranie mi jakichś tam cech, które by uniemożliwiały mi takie pełne przerobienie właśnie tego kroku i stawienia czoła właśnie tym problemom, tym ludziom. Bo nie wystarczy powiedzieć przepraszam, tak? Trzeba jakby swoją postawą pokazać, że naprawdę szczerze się chce zmienić, przeprosić i zadośćuczynić później, nie? Ja myślałam, że jak tamte osoby mnie krzywdziły, to ja miałam prawo do skrzywdzenia ich, nie? No nieprawda, no to trzeba umieć rozdzielić, nie? Okej, one też mnie skrzywdziły, ale ja żeby właśnie, przede wszystkim po co zaczęłam pracę na programie, tak? Żeby się sama zmienić, nie? Żeby mi było samej ze sobą dobrze. No i żeby ludziom ze mną było dobrze, tak? Ogromny strach na początku. Takie skontaktowanie się z tą rzeczywistością i uświadomienie sobie, Matko Boska, co ja zrobiłam, nie? Teraz już nie ma odwrotu. Ja już muszę to do końca zrobić, nie? I ten strach właśnie, który, czy ja dam radę, nie? Tych wszystkich ludzi, no i to wszystko jakby od początku do końca przerobić, brzydkie słowo, ale takie niewłaściwe, ale tak to czułam. Bałam się, że nie dam rady, ale później, gdy już było pierwsze przeprosiny, na pierwszy ogień poszła moja córka, chociaż ja to, jak przychodził moment, że ja czułam się, że naprawdę, że to ona już nie da rady więcej tych, bo na trzeźwo też krzywdziłam niestety, nie? To wiedziałam, że ja po prostu szybko muszę iść ją przeprosić i przełamać siebie, nie? Swoją pychę, swoją dumę, swój egoizm. No to przychodziła przepotężna ulga. No to było najcenniejsze z tego wszystkiego, nie? Przede wszystkim staram się nie dopisywać kolejnych ludzi. To jest dla mnie bardzo ważne. Jeżeli uświadomię sobie, albo ktoś mi uświadomi, że popełniłam błąd, albo że skrzywdziłam, no bo jakimś upieraniem się przy swoim, gdzie nie mam racji, też jest krzywdą dla drugiego człowieka. I jakby zobaczę to faktycznie, że nie miałam racji, to przepraszam od razu, żeby nie chodzić z tym, nie trzymać tego w sobie. Nie? Na osoby, które jeszcze takie o najcięższym kalibrze, czyli moje rodzeństwo i osoby, które oszukałam, czy tam finansowo, czy przechwalając się często, gęsto, chciałam się wybielić, pokazać w lepszym świetle, no to okłamywałam ludzi, nie? A to jest jeszcze gorsze, uważam, niż jakieś te inne krzywdy, no to jeszcze są na tej liście, jeszcze mnie to czeka.
Krok 9.
Zadość uczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem tych przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych.
Moja choroba się rozwijała przez lat 15. Postanowiłem sobie, że przerobię cały ten program w jeden rok, gdzie oczywiście po czasie okazało się, to było zupełnie niemożliwe do wykonania, ale taki ambitny plan miałem, bardzo się przykładałem. Korzystałem z dostępnej literatury. No i kiedy doszło do 9. kroku, ja już wtedy byłem po obrachunku moralnym, po przyznaniu się sobie, zrobiłem to tak naprawdę gorliwie. Doszedłem do tego 9. kroku, zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe. Ja miałem wtedy listę osób, które skrzywdziłem. Na tej liście byli moi rodzice, byli moi znajomi, małżonka, moje dzieci. I tak starałem się krok po kroku odhaczać jakby te osoby z listy. Przy czym odkryłem to, że ja jakbym rozładowywał sobie kamienie takie z plecaka. Czyli po każdym spotkaniu umawiałem się z daną osobą, przyznawałem się do swoich wszystkich błędów, które dotyczyły tej osoby, starałem się opowiedzieć to, jak ją skrzywdziłem, jak to mogę naprawić, próbowałem szukać jakichś wspólnych rozwiązań. I trochę jakby po tym pierwszej próbie uważam to tak za cenne doświadczenie, ale za bardzo trudne doświadczenie dla tych osób, z którymi przeprowadzałem tę rozmowę, ponieważ ja czułem się o wiele lżejszy, czyli że przyznałem się, starałem się jakoś zadośćuczynić, naprawić tą szkodę, a te osoby, które często nie wiedziały o tych ukrytych moich cechach charakteru, no jakby ich to obciążało. I tak do mnie wtedy dotarł ten druga część tego kroku, z wyjątkiem tych przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych. Później przy kolejnych osobach, kiedy tam porozmawiałem ze swoimi rodzicami, bo najpierw od nich zacząłem, przyznałem się do wielu kradzieży z dzieciństwa, gdzie oni o tym nie mieli wielkiego pojęcia. Widziałem, jak na przykład mój ojciec poczuł się tym dotknięty, że tyle rzeczy nie wiedział o mnie, że niby zna mnie tyle lat, a jednak tak wiele rzeczy, no dopiero teraz mu przedstawiłem, to widziałem, że to go mocno tak dociążyło. I takie pierwsze wrażenie po tym kroku było, że mnie on mocno oczyścił, a jednak moich bliskich mocno dotknął. Ale gdybym wtedy tego kroku nie zrobił, ja tutaj wierzę w moją siłę wyższą i wierzę, że ona mnie też popchnęła jakby, chociaż ja nie byłem do końca świadomy, że ten krok wtedy w ten sposób robię, że oczyściły się strasznie relacje, czyli przez to, że sprowadziliśmy to do punktu zero, czyli nie było żadnych tajemnic, nie było żadnych barier takich, które były w mojej głowie głównie, czyli w tym, że, no, że to, ukrywałem to wiele lat jako tajemnica, było to jakieś obciążenie dla mnie, to od tego czasu można było zbudować nową relację. No i taką naprawdę szczerą. Tak naprawdę ja z rodzicami niby utrzymywałem na przykład według mnie dobrą relację, ale po tym kroku do mnie dotarło, że taka, zaczęła się ta relacja prawdziwa. Czyli to było coś takiego, nie wiem, dla mnie to było zupełnie nowe uczucie, nowe doświadczenie, bliskość, taka prawdziwa bliskość z moimi rodzicami. Kolejnym takim etapem pierwsza rozmowa z moimi dziećmi poważna, bo ja jak nadużywałem mocno alkoholu, to już doprowadziłem się do takiego stanu, że no, potrafiłem dziecko uderzyć. No i to była jedna z trudniejszych rozmów, bo moje dzieci wtedy miały 15 lat, jak dobrze pamiętam. Może nawet 14, jak ta pierwsza rozmowa była, a młodsze miało 7. No i to musiałem przeprosić. Naprawa polegała, żeby uczciwie przyznać się do tego, że to były prawdziwe błędy, przeprosić za to wszystko, chociaż moja duma zawsze krzyczała w środku mi, że tak nie należy robić, że to jest coś, że robię sobie jakąś krzywdę, że jakby rzucam się w miejsce, które nie wiem, jak się skończy, ale jednak też od tego czasu też relacja zupełnie inna się z dziećmi zbudowała, dlatego że wcześniej, mimo że ja już jakiś czas nie piłem, to była taka sytuacja, że niby ta relacja jest, ale jakby jakaś stresująca sytuacja dla dzieci, zawsze uciekały do mojej żony. Czyli ja czułem, że tej relacji w ogóle nie ma. Dzisiaj czuję, że ta relacja jest szczera i prawdziwa. To, co jakby ten krok daje też, to, że przez lata przyznając się do swoich błędów, załatwiając, zadośćuczyniając wobec innych osób, to przychodzi to łatwiej. Czyli szybciej w moim rachunku sumienia wychodzi to, że robię coś złego i staram się naprawić to od razu.
Krok 10.
Prowadziliśmy nadal obrachunek moralny, z miejsca przyznając się do popełnianych błędów.
Wiedziałam się właśnie z kroku 10, że żeby utrzymać ten stan, ewentualnie żeby iść naprzód, co również bardzo chciałam, muszę nad tym pracować. Jest to słowo, które chciałabym wypowiedzieć w cudzysłowie, bo nie lubię tego słowa i nie bardzo rozumiałam, co to znaczy pracować nad sobą. Naprawdę nie rozumiałam wtedy zupełnie. Niemniej jednak tak mi powiedziano, trzeba pracować nad sobą każdego dnia. Miałam ogromne szczęście do ludzi mądrych i życzliwych, którzy dawali mi mnóstwo wskazówek. Dostawałam rady, z których korzystałam codziennie. Próbowałam codziennie przyjrzeć się swojemu życiu. Co ja dzisiaj zrobiłam? Co było fajnie, co było niefajnie? Kiedy się denerwowałam, kiedy powiedziałam coś złego, kiedy zezłościłam się, a miałam problemy ze złością na początku. I taki cowieczorny rachunek sumienia, co dzisiaj było tak, a co było dzisiaj na nie. Również, żeby docenić to, co już mam, żeby również co wieczór podziękować za to, co dzisiaj było. I co okazuje się, że to wcale nie było takie łatwe, bo wynalezienie 10 rzeczy do podziękowania na samym początku, właściwie no, mogłam dziękować za to, że tego dnia nie piję. na samym początku. To uważałam za coś wspaniałego, co zostało mi dane odgórnie, a bynajmniej nie sama sobie to wypracowałam. Natomiast, żeby to utrzymać, no to już musiałam sama popracować. Wymyślałam masę rzeczy, za które mogę dziękować. Tym samym uświadamiałam sobie, że chcę, żeby tak było. Czyli będę robiła wszystko, żeby utrzymać ten stan. Uświadamiałam sobie błędy. Jeżeli zrobiłam coś złego, coś, co bardzo mi się nie podobało, w moim przypadku większość z tych rzeczy ograniczała się do podwórka rodzinnego. Miałam wtedy jeszcze małe dzieci i ogromnie mi zależało, żeby być dobrą matką. Wszystkie mamy popełniają błędy. Ja jednak bardzo krytycznie na siebie patrzyłam i zależało mi, żeby, ponieważ nie byłam doskonała wcześniej, no to teraz chcę być jak najlepszą mamą. Nauczyłam się rozmawiać z moimi dziećmi, nauczyłam się przepraszać za to, że się uniosłam, za to, że nie zrozumiałam, za to, że nie wysłuchałam. Po prostu nauczyłam się przyglądać sama sobie krytycznie, ale co również bardzo ważne, nie popadać w jakąś totalną depresję z tego powodu, że coś tam pozawalałam. Nauczyłam się doceniać to, co mam, jeśli nawet popełnione błędy, to szybka reakcja, żeby innym wytłumaczyć, że jestem niedoskonała, popełniam błędy, przepraszam, nie chciałam. I żeby sobie uświadomić, że ja mam prawo popełniać błędy. Nie ma w tym żadnej tragedii. Fajnie, że to zauważyłam, teraz dopiero mogę coś z tym zrobić.
Krok 11.
Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem, jakkolwiek go pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas oraz o siłę do jej spełnienia.
Krok 12.
Przebudzeni duchowo w rezultacie tych kroków, staraliśmy się nieść to posłanie innym alkoholikom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach.
Był moment w moim życiu, kiedy byłem zafascynowany czymś takim, jak pójście do drugiego chorego i powiedzenia, jest szansa wyjść z tego. Natomiast to było na początku. Nie? Chodziłem nawet po rynku jeżyckim, próbowałem rozmawiać z tymi, co gdzieś tam w bramach stali. Ale czy to było sens tego kroku? Nie wiem. Nie byłem wtedy jeszcze na to tak naprawdę gotowy. Było to coś takiego, co wynikało z takiej nagłej przemiany, zafascynowania, ale nie było to moje, jak gdyby. Nie? Takie, jak jest teraz. Potem to się pozmieniało. Na dzisiaj mógłbym powiedzieć w ten sposób, że jeżeli widzę człowieka, który tak naprawdę potrzebuje pomocy, a ja jestem w stanie mu cokolwiek w tym kierunku zaoferować, to na pewno od tego nie ucieknę. Jeżeli nie będę się czuł na siłach, to znajdę jakieś inne rozwiązanie. Ale rozmowa z takim człowiekiem strasznie dużo daje mi. A ja siebie słyszę w takiej relacji z drugim człowiekiem. Normalna, ludzka rozmowa. Jeżeli z niej wyniknie coś dla drugiej osoby dobrego, to fajnie, ale dla mnie za każdym razem. Ja nie żyję w takiej równowadze emocjonalnej. Tego mi jeszcze ciągle brakuje. Nie? I po prostu nie do końca korzystam z narzędzi. Prawda? I to jest taki efekt. Nie? Natomiast bardzo wiele się pozmieniało we mnie podczas realizacji niektórych kroków i wreszcie ściągnąłem jakieś maski, w których chodziłem. Istotne jest tutaj to, że zaakceptowałem siebie takiego, jakim jestem. Bez względu na to, co inni o tym myślą.
Jeśli ktoś z Państwa potrzebuje wsparcia, pomocy, informacji, myślę osobiście albo dla kogoś bliskiego, można to zrobić między innymi w Domu Trzeźwości w Alejach Marcinkowskiego w Poznaniu, ale także w całym regionie. Informacje o takich miejscach są na stronie internetowej urzędów powiatowych w Wielkopolsce, ale także na stronie Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Miasta. Do usłyszenia w poniedziałek o 19:20. Dobrego tygodnia, Wanda Wasilewska.